Nasza recenzja.
Tak więc wczoraj zakończyła się 44. Poznańska Wiosna Muzyczna. Festiwal, który powstał w 1961 roku i do dzisiaj jest jednym z najważniejszych w Polsce wydarzeń związanych z najnowszą twórczością muzyczną. Trwał 8 dni i na wszystkie koncerty, no prawie wszystkie koncerty, chodził wiernie Andrzej Chylewski.
Dobry wieczór Państwu, witam Cię, Ewo.
Mamy trudne zadanie, bo koncertów było mnóstwo i może właśnie od tej małej statystyki rozpocznijmy, żeby uświadomić naszym słuchaczom, ile było tych spotkań, ile utworów, na których byłeś i których wysłuchałeś.
Koncertu było 20 w ciągu 8 dni, na wszystkich z nich byłem. Po drugie, 11 prawykonań. Po trzecie, szereg bardzo ciekawych pomieszczeń, w których koncerty się odbywały, a więc na przykład oczywiście Aula Nowa, aula imienia profesora Stefana Stuligrosza, to też w ramach Akademii Muzycznej.
Czyli to tak zwana stara aula nasza.
Tak, szereg pomieszczeń w CK Zamek, Galeria u Jezuitów, słodownia w Starym Browarze.
Szkoła na Śródce.
Szkoła na Śródce, świetnie, że mi przypomniałaś. To chyba było wszystko. No były jeszcze 3 panele, tak to można nazwać, bo spotkanie z autorką książki też do tych kategorii bym zaliczył. No i jeszcze była ta część dla najmłodszych, która też miała tradycyjnie miejsce w ramach Poznańskiej Wiosny Muzycznej. No ale najważniejsze było tych 20 koncertów. Nie było żadnego chóru na pewno, natomiast orkiestra jedna była, o tym trochę później. No i był jeden bis w ciągu całej wiosny. To też jest godne odnotowania, bo jak na muzykę współczesną bis to jest wydarzenie, ale muszę powiedzieć, że ten bis był całkowicie zasłużony, choć skądinąd niespodziewany w pomieszczeniu, bo tu jeszcze jedno pomieszczenie, Kościół Wszystkich Świętych na ulicy Grobla.
Rozpocznijmy omawianie tej 44. wiosny od podkreślenia faktu, że ona kontynuowała jakby 3 przewodnie idei. Pierwsza z nich to jest pielęgnowanie, przypominanie może szczególnie młodym słuchaczom kanonu muzyki drugiej połowy XX wieku, głównie polskiej, ale oczywiście także zagranicznej.
Tak, i tu kolejny element statystyki. Najstarszym utworem wykonanym w ramach tej wiosny była kompozycja Heinza Eislera z 1937 i 8 roku, ale potem to już były kompozycje klasyczne dzisiaj, czyli kompozycja Tadeusza Szeligowskiego z 1952 roku, no i kolejne właśnie z tych lat. Najwięcej skądinąd jednak było wykonań kompozycji powstałych w XXI wieku, czyli po roku 2000. Choć tutaj ta paleta się rozkładała bardzo różnie, bo niektóre z prawykonań to nie były też utwory powstałe w 2015 roku, ale w 2014, no po prostu wymagały albo dłuższego czasu na przygotowanie, albo nie znalazły wcześniej możliwości wykonawczych w ramach możliwości czy kompozytora, czy instytucji, którą reprezentowały.
Drugi nurt to są prawykonania, o których mówiłeś, że było ich 11, i wykonania utworów polskich kompozytorów średniego i młodego pokolenia. I tutaj, no myślę, że też szeroka i ciekawa paleta twórców się pojawia.
Tak, ja sądzę, że najlepiej będzie, jeśli tak przelecimy króciutko te prawykonania. Na jednym z pierwszych koncertów, notabene wspaniale skomponowanym z muzyki Filipa Glassa i kompozycji, to rok 1989, chodzi o słynne Metamorfozy, to już dzisiaj można by powiedzieć starość. Muzyka tak zwana minimalistyczna, ale bardzo sympatyczna, można tego z przyjemnością słuchać. Pomiędzy tym znalazła się bardzo ciekawa kompozycja Insynuacje Barbary Kaszuby, poznańska kompozytorka.
Bardzo zdolna dziewczyna. Tak,
sukcesów.
Zdobywa.
Muszę powiedzieć, to kompozycja przeznaczona na fortepian, po części preparowany. No, ogromna zasługa w tym, że ta kompozycja się tak wszystkim spodobała i wywołała zachwyt, to klasa pianistyczna Tomasza Sośniaka. Wykonał to tak ekspresyjnie, że kompozytorka zasłużenie wyściskała wykonawcę. Zresztą myśmy też gratulowali, bo to wykonanie przydało jej naprawdę dużo dobrego. Kolejne prawykonanie to kompozycja Piotra Mosa Berquise pour Ego. to kompozycja na dwa flety w takim koncercie kameralnym małżeństwa Długoszów. Tak, już w tej chwili małżeństwa. To Łukasz Długosz, nasz fenomenalny flecista, i Agata Kielar-Długosz, flet, oraz Andrzej Jungiewicz, fortepian, by wymienić wszystkich wykonawców tego koncertu. Ta kompozycja Piotra Mosa to dialog, można by powiedzieć, bardzo intymny, delikatny, dwóch fletów, piękny w swojej prostocie i w swojej intymności.
Czy tutaj, Andrzeju, nie należałoby też wymienić pewnych kompozycji, ponieważ mowa w tym bloku jakby o prawykonaniach i wykonaniach polskich twórców średniego i młodego pokolenia, wymienić nazwisko Lidii Zielińskiej, Pawła Mykietyna na przykład, Tadeusza Wieleckiego?
Tak, tylko że to nie były premiery, więc ja jednak bym
skupiłeś się tutaj na prawykonaniach.
Na prawykonaniach, bo to nam pokazuje, jakiego typu rzeczy się nowe pojawiły. O tych, które wymieniłaś, jeszcze sądzę, że będzie nam dane dwa, trzy zdania powiedzieć. A więc Tom Sora, kompozycja na dwie gitary. Proszę Państwa, to był jeden z najlepszych w ogóle koncertów wiosny. Duet niemieckich gitarzystów Stoiber-Oehlinger. To dla mnie szokujące, że na koncercie tym było zaledwie 30 osób. Do problemu frekwencji jeszcze przyjdziemy. Gdzie Poznań, taki rozkochany poprzez Polską Akademię Gitary i przez różne inne przedsięwzięcia, że na tym koncercie było tylko 30 słuchaczy. Gdzie ci muzycy byli wręcz rewelacyjni. To, co oni pokazywali, co można uzyskać na gitarze i poniekąd preparowanej, i amplifikowanej. Pokazali, że dla gitary nie zamyka się droga rozwojowa. Wydawałoby się, co już więcej można po Jimi Hendrixie czy wielu innych gitarzystach, niekoniecznie klasycznych, uzyskać z tego instrumentu. Można i to wiele. Oni pokazali bardzo ciekawy repertuar całego koncertu. Kolejne prawykonanie to Martyny Kossecki, Passaggio na kontrabas. No muszę powiedzieć, że to też był koncert bardzo zaskakujący. Kolejna sala, sala biała w dawnej kolegiacie jezuickiej. Był to koncert, w którym małżeństwo państwo guzowscy odegrali, można by poniekąd powiedzieć, klasykę z tym jednym prawykonaniem. Tutaj wykonawcą był absolwent pana Szymona Guzowskiego, Mateusz Loska, kontrabasista. Pełna ekspresja, bo to nie tylko gra na kontrabasie, to także aktorstwo, to także ekspresja wokalna, bo kompozytorzy często, teraz jeszcze o tym powiemy, wykorzystują śpiew w ramach gry na danym instrumencie. Koncert bardzo ciekawy, też niestety nie było wiele osób, chociaż był, i to było spore zaskoczenie, bo uczeń Poznania, tak można powiedzieć, kompozytor Zdzisław Wysocki, którego sonatina Quasi una fantasia została także wykonana. Kolejne prawykonanie to kompozycja Katarzyny Kwiecień-Długosz, Memories from VN. To koncert duetu, polskiego duetu, na Śródce, w sali Szkoły Muzycznej numer 2 imienia Tadeusza Szeligowskiego. Proszę Państwa, mamy wielu muzyków, o których jest głośno. Z pewnością o pani Izabeli Buchowskiej i Jakubie Tchorzewskim też jest głośno, chociaż części chyba jednak poza granicami naszego kraju. Muzycy znakomici. Ten koncert, poza tą bardzo ciekawą kompozycją na wiolonczele i fortepian, miał jeszcze jedno prawykonanie. To taka bardzo nowoczesna kompozycja na sterowaną elektronicznie wiolonczelę. Myślę tu o Aleksie Steinie, Nocturne and Aubade. Natomiast kluczową pozycją tego koncertu było rewelacyjne wykonanie Krzysztofa Mejera, sonaty numer 2 na wiolonczelę i fortepian.
Wiem, że lubisz ten utwór i dlatego pewnie
uwielbiam
też
go, ale tu po raz kolejny przekonałem się, że jeżeli już mówimy o tym drugim, jak gdyby, pokoleniu, nie tylko tych najmłodszych polskich kompozytorów, ale tych nieco starszych, bo trudno Krzysztofowi przydawać jakiś wielki wiek, to są utwory ponadczasowe. One zostają. One mimo upływu lat, bo przecież ta sonata powstała już ładnych kilkanaście lat temu, to są kompozycje, które powalają, zwłaszcza jeżeli są podane w tak rewelacyjnym wykonaniu. Zbliżamy się już do końca prawykonań, ale celowo kładę na nie nacisk, bo to pokazuje, w jaką stronę idzie muzyka. Na koncercie, na którym były takie, można by rzec, klasyczne kompozycje, gdzie występował przede wszystkim neokwartet, bardzo ciekawa grupa. No, była wykonana nowa kompozycja po wspaniałym już przez ciebie wspomnianym kwartecie smyczkowym Pawła Mykietyna i kwartecie smyczkowym Krzysztofa Baculewskiego. Kompozycja Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej Hommage à Marc Chagall na kwartet smyczkowy. To najnowsza, bo jeszcze z tego roku kompozycja, zresztą dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo ciekawa i pokazująca jak gdyby to, że najmłodsi kompozytorzy wpasują się często bardzo udanie w pewną tradycję. Myślę tutaj o Pawle Mykietynie czy panu Sławomirze Wojciechowskim. Ale znów największym wydarzeniem tego koncertu była kompozycja kolejnego z tych klasyków, którzy są ponadczasowi, są nieśmiertelni. Myślę tutaj o Giorgio Ligeti, kwartet smyczkowy numer 2. Proszę państwa, piekielna, trudna kompozycja, ale sprawdzona już przez lata i wykonana rewelacyjnie przez wspomniany przeze mnie neokwartet. Entuzjazm odbiorców był całkowicie zasłużony. Według niektórych to było jedno z wydarzeń całej wiosny muzycznej. No i kolejne prawykonanie, myślę tutaj o Moniki Kędziory, Inter in Supra, fanfara na orkiestrę Dento i wyjaśniamy, na czym polega ta jedyna orkiestra, która w wiośnie muzycznej wystąpiła. To, że orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa jest orkiestrą bardzo dobrą, to wiedzieliśmy już od lat. To są lata budowania pewnego zespołu, który gra znakomicie, tam jest mnóstwo profesjonalnych muzyków, ale to, co usłyszałem w kościele Wszystkich Świętych przy ulicy Grobli, to naprawdę zasługiwało na entuzjazm tej setki słuchaczy, którzy przybyli do tego kościoła. To kompozycje współczesne na orkiestrę, no, gdy była kompozycja wymagająca i to nie tam wymagająca sprawności instrumentalnej, ale zbiorowego, wspólnego, wrażliwego muzykowania. Chwała za tę kompozycję, a także, i tu wyjaśniam ten jedyny bis, w repertuarze musiała się znaleźć kompozycja trochę w stylu przebojów z musicalu Phantom, czy Upiór w operze. No i taką była właśnie Benjamina Yeo Flight, Adventure in the Sky z 2010 roku. I ta kompozycja była zasłużenie bisowana, bo to jest taka słodka muzyka, trochę w stylu
hollywoodzkim, tak?
Glenna Millera, czy hollywoodzkim, czy jakkolwiek by to nazwać. Tego się po prostu przyjemnie słucha, bo jest to muzyka właśnie do słuchania, a nie każda muzyka współczesna musi być najeżona przedziwnymi eksperymentami dźwiękowymi. Kolejne dwa prawykonania Katarzyny Taborowskiej, abstrakt na cztery altówki i kompozycja, która wywarła niesamowite wrażenie na licznie przybyłych do holu kolumnowego w CK Zamek. Myślę tu o Bogusława Szafera, kwartecie na cztery altówki. Muszę krótko powiedzieć, to efekt wyjazdu orkiestry Amadeus do Hiszpanii. No i była dyskusja na temat tego, że kiedyś czołowi altowioliści z Leszkiem Bałabanem na czele muszą jakąś kompozycję od pana Bogusława Szafera uzyskać. Byli zaskoczeni, że mistrz tak szybko zareaguje. To jest człowiek już dzisiaj po 80, także no, zareagował i dostali, proszę państwa, naprawdę, ponieważ muzycy czwórka wspaniałych altowiolistów z orkiestry Amadeus pokazała mi partytury, to jak to przyszło pocztą na adres Leszka Bałamana, to są księgi, takie jak księgi wieczyste w urzędach dawnych geodezyjnych. No i to są potężne partytury, kompozycja jest gigantycznych rozmiarów, ale oni wykonali pewną część za zgodą kompozytora. Proszę państwa, ile tam było do grania dla czterech altowiolistów, naprawdę musieli się napracować.
Roboty, jak to się mówi,
i
tak?
W finale genialna kadencja właśnie przeznaczona specjalnie dla Lecha Bałabana. Aby być ścisłym, dodajmy, że oprócz pana Bałabana grał jeszcze Kamil Babka, Beata Żołnierczyk i Andrzej Hop. Normalnie skrzypek, ale tutaj altowiolista znakomicie się spisali.
Teraz króciutko zaznacz ten trzeci kierunek poznańskiej wiosny tegorocznej, 44, bo to jest prezentacja szczególnie interesujących kompozytorów i najnowszych utworów muzyki zagranicznej.
Nie tylko moją uwagę zwróciły dwie kompozycje. Myślę tu o kompozytorze włoskim średniego pokolenia, Pierluigi Billone. Ten, kto wie, co to jest klarnet basowy, może sobie pomyśleć, że no to nie tylko instrument gigantycznych rozmiarów, jak na instrument dęty, ale instrument wydawałby się mało mobilny, mało ciekawy. No, co tam można na tym instrumencie pokazać? Natomiast kiedy się posłuchało Petry Stump i Heinza Petera Linshalma, to taka para grająca właśnie na klarnetach basowych. I kiedy dowiedziało się, że wykonają kompozycję Pierluigi'ego Billone, 1 plus 1 równa się 1, szokujący tytuł, ale jak się potem okazało, całkowicie słuszny, to można się było przekonać, że 75-minutowy utwór, tak, nie pomyliłem się, potrafi wciągnąć dokumentnie wszystkich, którzy przybyli. To w zasadzie najwyżej w dynamice mezzo forte prowadzony dialog dwóch klarnetów basowych, jak już powiedziałem, wzbogacony o cichą rozmowę między wykonawcami i kompozycja, która zachwyciła. To przykład niesamowitej muzykalności, bardzo specyficznego języka tego kompozytora i jego wrażliwości na to, co w muzyce może się dziać, nie tylko w ramach dźwięków, nie tylko w ramach poszczególnych nut zapisanych w partyturze, która liczyła 86 stron, bo przyjrzałem się tej partyturze dokładnie, ale to coś więcej. To jest to, co pokazuje, że muzyka nawet bardzo współczesna może być pasjonująca. A żeby potwierdzić moje wrażenie, muszę wspomnieć o utworze, który zabrzmiał pod koniec całej wiosny muzycznej. Myślę tu o kompozycji Mani Giaconetti na skrzypce, altówkę i wiolonczelę. To pokazuje też, jakie możliwości ma trio smyczkowe, które pojawiło się, jedna Polka i dwie Angielki, i która tę kompozycję wykonała. I znów z jakąż przyjemnością powitaliśmy język pana Billone, znowu ze swoimi cichymi, delikatnymi, ślizgającymi się w przestrzeni dźwiękami. I znów ta sama fascynacja, mimo że kompozycja nie była ani dwu, ani trzyminutowa, tylko dłuższa. Znów ten upływający czas był niezauważalny, kiedy ma się do czynienia z tak cudowną muzyką.
Andrzej, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie wrócić do tej kwestii, którą poruszaliśmy, zanim weszliśmy do studia. Ku czemu zmierza ta muzyka nowa? Bo oczywiście podczas 44. Poznańskiej Wiosny Muzycznej były prezentowane utwory nie tylko z tego, czy z minionego roku, ale sprzed, powiedzmy, lat 20. Niemniej, biorąc to wszystko jakby pod jeden nawias, że to jest właśnie ta muzyka nowa. Ale ku czemu teraz ona podąża? No bo z tego, co mówisz, wynika, że jest szereg kompozycji, które jednak potrafią współczesnego człowieka wzruszyć, poruszyć, no, jakieś silne wrażenie na nim wywrzeć.
Tu kilka przykładów. Bardzo ciekawy wątek poruszyłaś. Z jednej strony był tu szacunek dla tradycji, stąd na przykład bardzo ciekawy koncert zorganizowany w ramach wspomnień o wybitnych ludziach. Myślę tu o koncercie Jan Astriab in Memoriam w Akademii Muzycznej. Bardzo ciekawy koncert, chociaż niestety znów dotykamy tutaj problemu z nie za wielką publicznością, co jak na wielką postać tej uczelni trochę zastanawia i w zasadzie można by nawet użyć sformułowania szokuje. To także wspaniały koncert klasyków już z racji 70-lecia Związku Kompozytorów Polskich. No i tutaj na przykład spostrzeżenie, jak niektórzy wielcy twórcy tej Alma Mater, jaki wpływ mieli na rozwój w ogóle myśli muzycznej, myśli kompozytorskiej. Ale ten sam wątek, o którym wspomniałaś, ilustruje wieczór w zasadzie bardziej pasujący ze względu na swoją już przyuczoną publiczność, muzyka pod prądem pani Lidii Zielińskiej, która podczas godzinnego wieczoru pokazała, w jaką stronę zmierza muzyka audiowizualna. Były to kompozycje bardzo różnych twórców, i polskich, i zagranicznych. Muszę powiedzieć, że jeden z najciekawszych koncertów w sali Błękitnej Akademii Muzycznej, a więc niejako w podziemiach, i to wnętrze pasowało do tego wszystkiego. I w jakim sensie obrazujący to, w jaką stronę idzie ta współczesna muzyka, był koncert zamykający cały festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna. Myślę tutaj o poniekąd audiowizualnym koncercie w galerii u jezuitów. To był koncert, na którym mieliśmy do czynienia z dwiema kompozycjami. Jedną Tomasa Bjelkeborna i Michaela Larsona, Solitude Silence, a drugi Zagubione ogniwo Lidii Zielińskiej. I na tej kompozycji poniekąd bym się skupił. O ile ta pierwsza to tradycyjna muzyka z jednej strony, obraz z drugiej strony muzyka komputerowa, a tutaj było połączenie prymitywnej muzyki wykonywanej przez grupę śpiewaczą Droryje, młode, wspaniałe dziewczyny śpiewające białym głosem, a jednocześnie i przetworzenia muzyki instrumentalnej i tejże wokalnej, coś w rodzaju rytuału, który musi się odbyć, żeby odnaleźć to brakujące ogniwo. Czy miałaby nim być sugerowana przez kompozytorkę katastrofa, czy może jakiś inny element? To już by należało indagować kompozytorkę. Niemniej to były przedsięwzięcia pokazujące, w jaką stronę idzie muzyka. Z jednej strony idzie w stronę poszukiwania kolejnego nowych źródeł dźwięku, co czasami prowadzi do szokujących
udziwnień,
tak? Ale na przykład te poszukiwania nowych dźwięków, jak w kompozycji Pawła Mykietyna, gdzie cały jednoczęściowy koncert odbywa się na flażoletach. Ciekawy, znakomity, no to jest jak gdyby wcale nie w złym znaczeniu, używam słowa kompromis, ale w bardzo pozytywnym. Kompromis między nowoczesnością a pewnym szacunkiem dla tradycji i dla możliwości klasycznego bądź co bądź instrumentalisty. I wydaje mi się, choć trudno sobie to wyobrazić, że najbliższe lata będą chyba podobne, czyli znów szukanie nowych źródeł dźwięku, może nowych form, może jak w heurystyce szukanie porozumień między różnymi dziełami sztuki, różnymi kierunkami sztuki, formami, środkami wyrazu. Być może to jest przyszłość.
Należałoby jeszcze raz, reasumując tegoroczną wiosnę, powiedzieć o wykonawcach, aczkolwiek wielu z nich wymieniłeś, bo były świetne zespoły, świetni instrumentaliści. Tak samo podkreślałeś, że przyjechali na wiosnę kompozytorzy, żeby wysłuchać swoich utworów.
Tak, no wielu z nich przyjemnością oczywiście widziało się nie tylko twórców prawykonań, ale także kompozytorów, których utwory miały już swoją historię. No, oczywiście entuzjastycznie był witany Paweł Mykietyn, bo to jednak jest już postać jedna z wiodących polskiej muzyki współczesnej, ale byli także kompozytorzy zupełnie u nas nieznani, być może z poszczególnych kursów, z poszczególnych spotkań czy wykonań. Bardzo to miłe, bo tak jak już powiedziałem chociażby o panu Wysockim, ale byli też kompozytorzy inni, no i to bardzo cenne. Szkoda tylko, bo domyślam się, że zmierzamy do tego wątku, że tak jak należy podziwiać całą stronę merytoryczną, organizacyjną, w sensie doboru utworów, wykonawców pana Artura Kroszela.
To wielkie
wielka
brawa,
postać
tak.
Tego, wielkie
dyrektor
brawa.
Artystyczny.
Naprawdę
wiosny.
Udało mu się w ramach, nie oszukujmy się, takich czy innych możliwości finansowych, bo to przecież jest zawsze czynnik determinujący tego typu przedsięwzięcia, udało mu się zgromadzić naprawdę bardzo ciekawy repertuar, bardzo atrakcyjnych wykonawców. No i tu przy okazji szacunek dla tych, którzy opracowali książkę programową całej wiosny muzycznej. To niesamowity dokument na przyszłość, dla historii, dla badaczy. Z drugiej strony należałoby chyba jednak zdecydowanie pomyśleć o zmianie w dziedzinie promocji festiwalu, bo skoro na niektórych koncertach było po 30, po 40 osób, a tylko na nielicznych liczba słuchaczy przekraczała 100 osób, wydaje mi się, że nie jest to wina tyle organizatorów, ile jakichś ważniejszych, wcześniejszych czynników, że po prostu jest tak, a nie inaczej. No ale skoro jest koncert poświęcony jednej z największych postaci tej uczelni, czyli profesorowi Janowi Astriabowi, czy jeżeli jest koncert poświęcony rocznicy Związku Kompozytorów Polskich i na nim nie ma 100 osób słuchających, to coś jest chyba,
żenujące
coś
jest.
Się złego dzieje. A przecież jest to naprawdę, co próbowałem przynajmniej tutaj powiedzieć, były to propozycje bardzo ciekawe dla każdego, nie tylko dla fachowców, nie tylko dla krytyków, dla muzykologów, ale dla szerokiej publiczności, czego dowodem jest publiczność na koncercie w cyklu Muzyka pod prądem Lidii Zielińskiej.
Czyli można.
Można.
Andrzeju, bardzo dziękuję. Andrzej Chylewski był, widział, słyszał i dzisiaj Państwu relacjonował 44. Poznańską Wiosnę Muzyczną, która zakończyła się wczoraj. Dziękuję Ci bardzo.